Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak, witam Państwa bardzo serdecznie, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Benedykt Pszczółkowski, senator pierwszej kadencji, rolnik, działacz opozycyjny. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie.
Witam Panią, witam Państwa.
W Ciechanowie odbyła się retrospektywa Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Było to wyjątkowe wydarzenie, szczególnie dla rodzin bohaterów walki o niepodległość z ziemi ciechanowskiej i przasnyskiej. Pan Benedykt Pszczółkowski otrzymał podczas festiwalu drzwi do wolności. Aż prosi się zapytać, co pan czuł na scenie, odbierając takie wyróżnienie festiwalu, który już zagościł na polskiej scenie filmowej.
No miło jest być wyróżnionym, tym bardziej, że instytucja i ten festiwal kierowany przez pana Gołębieskiego jest bardzo pożądaną imprezą, może impreza to nawet nie jest najszczęśliwsze określenie.
Ja nazywam ten festiwal wydarzeniem po prostu.
Tak, wydarzeniem, bardzo ważnym wydarzeniem, tym bardziej, że patriotyzm jest sprawą, której nie wolno lekceważyć. Nasi przodkowie nie lekceważyli tych wartości, dlatego żyjemy w wolnym kraju.
Dla pana, myślę, ten festiwal był szczególny również z tego względu, iż nie tylko pan odebrał drzwi do wolności, ale również wręczał wyróżnienie, ponieważ jednym z wyróżnionych był bohater Józef Jankowski, pseudonim Płas, a odbierał oczywiście to wyróżnienie jego wnuk, pan Dariusz Jankowski. Pan już na scenie to podkreślił, panie Benedykcie, że jest to dla pana również zaszczyt, aby tę postać wyróżnić. Dlaczego?
Znam to środowisko i wiem, że byli to ludzie najwybitniejsi z wybitnych. Mogę powiedzieć, że jestem szczęściarzem, że z takiego środowiska się wywodzę. Rodzina mojej żony również bardzo znacznie wpisała się w walce o to pełną niepodległość, a nie tylko pozorowaną. Właśnie pochodząca też z gminy Przasnysz. Ludzie ci, ktoś powiedział na ważnej uroczystości historycznej, że gdyby nie tacy jak pan, którego właśnie pani wymieniła, kto wie, czy byłaby Solidarność, czy odzyskalibyśmy tą wolność. Mieliśmy odniesienie i to też dodawało nam sił.
Powiedział pan ze sceny, zwrócił się pan do młodzieży, odbierając to wyróżnienie, czyli drzwi do wolności. I mówił pan do młodzieży licznie zgromadzonej tego dnia w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki, młodzieży szkół mundurowych, o tej wolności, o tym patriotyzmie. Jak pan ocenia w ogóle to podejście do patriotyzmu młodzieży w tej chwili?
Mi się wydaje, że jest coraz lepiej, chociaż docierają sygnały, że dla części młodzieży nie jest to sprawa istotna, ale jestem przekonany, że szacunek dla naszej historii będzie coraz większy i tak jak tam powiedziałem do tej młodzieży, macie prawo być dumni z tego, że jesteście Polakami. Niech inni się wstydzą swojej historii. My nie musimy. Swojego czasu ktoś próbował mówić o jakichś wielkich zasługach Związku Radzieckiego dla wolności Polski. Ja odpowiedziałem, my nikomu nie musimy dziękować za naszą wolność. My sami żeśmy ją zdobyli i sami musimy jej szanować, bo ktoś inny z kolei powiedział, że wolności nie uzyskuje się raz na zawsze. O nią zawsze trzeba dbać. A dzisiejsze czasy wyraźnie pokazują, że trzeba być silnym krajem, silnym narodem, dobrze przygotowanym również do obrony. A najlepiej, jak się jest dobrze przygotowanym, żeby innym nie wpadało w ogóle do głowy jakieś intrygi wobec naszego państwa.
Chciałabym porozmawiać z panem o 13 grudnia, bo tuż przed nami, można powiedzieć, za kilka ładnych dni obchodzić będziemy kolejną rocznicę wybuchu stanu wojennego. My już rozmawialiśmy na antenie naszego radia o pana dochodzeniu do tej wolności, parafrazując tutaj tytuł, który pan odebrał. Nie ma co świętować tak na dobrą sprawę, bo przecież to nie jest przyjemna rocznica przyjemnego wydarzenia. Czy teraz z perspektywy kilku lat od naszej ostatniej rozmowy inaczej pan patrzy na te wydarzenia 13 grudnia?
No wie pani, one z punktu... My rolnicy jesteśmy w takiej szczególnej tu sytuacji, bo my 13 grudnia tego roku mieliśmy zorganizowany zjazd wyborczy Solidarności Rolniczej. Dla nas to od razu był start do wejścia w opozycję taką walczącą, w sensie niekoniecznie zbrojnym. Wówczas już grupa rolników spotkała się, ustaliliśmy zasady, w jakich będziemy, jak będziemy się kontaktować i w jakich miejscach będziemy organizować zebrania. Ta sprawa 13 grudzień, wiadomo, to jest bardzo niebezpieczna, bardzo przykra data, ponieważ no, jak w tej pieśni było, że inni nas napadali, a dzisiaj zrobili to sami swoi. Niewątpliwie to był sygnał od strony Związku Radzieckiego, bo ci, co tutaj rządzili, nie byli suwerennymi, niezależnymi ludźmi. No później stan wojenny to było takie trochę przygotowanie do oddania władzy, ale nie oddania. To jest przewrotne, co mówię, ale pozornego oddania. Jeżeli pani nie uzna za przedłużanie, to tak mi się przypomniała taka historia. Nieraz pojawia się o wpływie struktur komunistycznych władz na wyniki wyborów w 1989 roku, bo już przeskoczyliśmy ten okres. I wydaje mi się, że dobrą odpowiedzią było, będzie to, co powiedział u nas pan Jan Olszewski, który był tutaj w kilka miesięcy po obaleniu jego rządu. I ktoś się zapytał o wpływie władz komunistycznych na wybory w 1989 roku. I dokładnie, słowo w słowo nie powtórzę, ale mniej więcej to było tak, że próbowali, starali się, ale nie wszystko im się udało. Ja wówczas powiedziałem, że porozumienie centrum było tym elementem tej części, która im się nie udała, że nie wszyscy dali się poukładać pod szyldem Geremków i Michników.
Mam do pana takie pytanie. Czy można było inaczej dochodzić do tej wolności w 1989 roku? Czy teraz panowie działacze opozycyjni z tamtych czasów rozmawiacie na ten temat? Czy można było coś zrobić inaczej?
Wie pani, nie bardzo, bo niektórzy bardzo krytycznie do tego podchodzą. Tylko jaki inny scenariusz? Nie wiem, jaki inny scenariusz. A może lepiej powoli, z trudem, no bo z kolei doprowadzić do jakiejś sytuacji, strzelaniny czy czegoś, no to też nie byłby scenariusz. Chociaż no trzeba uczciwie powiedzieć, że no w latach 80. no zginęło około 100 osób z rąk komunistów. To też jest fakt. Ginęli księża. Mało tego, dramat polega na tym, że jeszcze po 4 czerwca zamordowano 2 księży. Natomiast wydaje mi się, że to była droga trudna, ale nie widzę innego scenariusza. Nie widzę innego scenariusza. Jeżeli pani uzna tego za nie najszczęśliwsze, to kiedyś już po wyborach jestem na spotkaniu. Takie dość optymistyczne było moje wystąpienie, a ktoś podszedł, taki starszy pan, i mówi, wie pan co? Do tego Żydzi do wolności szli 40 lat i tutaj też tyle trzeba będzie. Wie panie, on pewnie to trochę z przymrużeniem oka mówił, ale kto wie, czy nie było w tym trochę prawdy. No, pocieszać się należy tym, że te 40 lat już niedługo.
No, panie Benedykcie, gdybyśmy policzyli od początku, od września 1939 roku, no to już ponad 40.
A, no to wie pani, prawda? Ten pan miał na uwadze 89 rok plus.
Musimy powiedzieć to jasno. Od 1945 roku nie byliśmy suwerennym krajem. Nie, byliśmy po prostu na usługach, niektórzy Polacy byli na usługach Rosji. Taka jest prawda i należy to nazywać po imieniu.
To sprawa nie podlega dyskusji, nie mówiąc już o tym, że komuniści się chwalili wygranym referendum, bzdura, 15% głosów, reszta fałszowanie. Ale to wszystko wyszło.
Wróćmy do czasu Solidarności, do Okrągłego Stołu, do wyborów 1989 roku. Jak pan by skomentował takie opinie, które często o Polakach słyszymy? że te kłótnie jednak doprowadziły, że nie wszystko udało się wykorzystać. Później powstała AWS, która przepadła tak naprawdę. Nikt, no może nieliczni tylko pamiętają o tej strukturze. Czy straciliśmy to, co udało się uzyskać w 1989 roku?
Mi się wydaje, że z czasem odzyskujemy to, co powinniśmy mieć od początku. To, że pojawiały się wątpliwości, to, że ja na przykład pojawiłem się w Porozumieniu Centrum, to też nie był przypadek. Pamiętam, jak kiedyś po kilku miesiącach do jednego z moich przyjaciół mówię, odnoszę wrażenie, jakby dalej się odbywały posiedzenia Biura Politycznego KCPZPR poszerzone o Geremka, Michnika i Kuronia. Dlatego o tym mówię, że oni wcale nie byli zainteresowani tworzeniem partii politycznych, które są elementem zasadniczym państwa demokratycznego. Oni chcieli krążyć w takich strukturach troszeczkę PZPR-owskich i będziemy sobie tam żyć w swoim środowisku. Ale byli ludzie, którzy mówili, nie, to nie jest rozwiązanie dla Polski. System partii politycznych, ktoś powiedział, nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie, ale nikt nie wymyślił nic lepszego i do dzisiaj to się potwierdza. Natomiast jeżeli już byśmy wracali do tej patriotycznej części, no to chociażby tą gazetę, którą pani tutaj ma.
Za chwileczkę o tym oczywiście powiemy.
To jest przykład, że dbamy o historię i coraz bardziej dbamy. Coraz bardziej dbamy. Naród, który nie pamięta, traci swoją historię, ktoś powiedział, traci szansę na przetrwanie.
Ale też mówi się, że Polacy potrafią dzielnie walczyć w obliczu zagrożenia, ale później niestety nie potrafią tych wolności wywalczonych utrzymać.
Wie pani, jak się przyjrzymy na historię różnych krajów europejskich, to proszę się przyjrzeć na historię Niemców, gdzie szacunek dla ludzkiego życia to jest pojęcie zupełnie im obce. Obozy koncentracyjne budowali najpierw dla swoich obywateli. Ja nie mówię już o Rosji, która nie ma w ogóle tradycji demokratycznych. Kraj, który ma takie zasoby, mógł być potęgą bez wojny, a wiemy, co kolejne biorą na siebie, kolejne obciążenia, tracą to, co mogli mieć, mogło być ich wielkim atutem.
Czyli nie widzi pan tych grzechów Polaków?
Nie, no oczywiście, że widzę. Oczywiście, że widzę, tylko nie jest to przykład jakiś odosobniony wyłącznie w Polsce. To chciałem podkreślić. Te sfary różne, wie pani, dzisiaj nawet wolna Francja, proszę zobaczyć, też trwa ciągle pałowanie, ciągle jakieś zamykanie do więzień niby w wolnym kraju. Coś tam się dzieje, giną policjanci, giną cywile, więc są jakieś problemy, które nie dotyczą tylko Polski. To nie znaczy, że mamy się usprawiedliwiać. Oczywiście, nie znaczy, ale ja, wie pani, podziwiam na przykład Polaków, którzy po I wojnie światowej mieli gdzieś tam w innych krajach intratne posady. Jeżeli Polska odzyskała niepodległość, wrócili swoją wiedzę, swoje mienie przeznaczali dla Polski. I warto o tym mówić, bo to buduje szacunek dla własnego narodu.
Czym jest dla pana patriotyzm, panie Benedykcie?
Patriotyzm jest to szacunek dla mojej ojczyzny, dla moich przodków i trzeba o ten szacunek dbać na co dzień. Patriotyzmem, mu ktoś powiedział w czasach pokoju, patriotyzmem jest rzetelna praca, ale patriotyzmem to jest prawda. Jeżeli ktoś w mediach dopuszcza się ewidentnych kłamstw dotyczących i bieżących sytuacji i zaszłych, należy na to reagować i tym bardziej podkreślać naszą piękną historię. Zresztą, jak pani wie, dzieje się wiele bardzo sympatycznych rzeczy w sprawach naszej historii, upamiętniania jej.
Tak, tak, oczywiście obserwujemy to na co dzień. Proszę pana, co pan czuł w dniu napaści Rosji na Ukrainę? Czy poczuł pan strach, że może się historia powtórzyć?
Wie pani, powiem szczerze, że człowiek miał prawo, ma prawo się do dzisiaj, ma prawo się bać. Szaleńców nie brakuje. Chociaż to już dzisiaj widać, że Rosja przegrała, ale mogą brnąć dalej.
Ci szaleńcy w przeszłości też przegrywali.
Tak, tak. Też przegrywali, ale dramatów się dopuścili. No dzisiaj ten ostatni sygnał, no rzeczywiście pewnie tak było, jak nasze władze wyjaśniają. Jakieś przypadki zrządziły, ale oby to był jedyny przypadek.
Chciałabym porozmawiać o tym patriotyzmie lokalnym. Czy stawia go pan na równi z tym patriotyzmem w ogóle polskim, narodowym? Czy równie ważne są takie wydarzenia, inicjatywy lokalne?
Moim zdaniem to jest jedno nie może istnieć bez drugiego. To jest doskonałe uzupełnienie. Ja tej posłużę
wspomnieliśmy,
się...
tak? Wspomnieliśmy o tej gazecie.
O Dzieje Gruduska.
Ręki, tak?
Dzieje Gruduska. Ile pięknych postaci z tej ziemi się wywodzi, łącznie z prezydentem Ignacym Mościckim. Rodzina, która się wyróżniła nie tylko jednorazowo, nie tylko powstanie styczniowe. Człowiek, który, pan prezydent Mościcki, który po I wojnie światowej wrócił na terytorium, to jeszcze było pod zaborem austriackim, ale wrócił do Lwowa. Tu poświęcał swoją wiedzę, swoje pieniądze. Człowiek, który swoje patenty bezpłatnie ulokował przy odbudowie zakładów azotowych. W Chorzowie Niemcy to rozszabrowali. Nie wierzyli w to, że Polska to tworzy, a Polacy stworzyli z tego piękny, nowoczesny zakład. Powtarzam, dla mnie te inicjatywy lokalne, propatriotyczne, to są inicjatywy uzupełniające się z tymi ogólnonarodowymi. Dla mnie jestem dumny z tego, że jestem z gminy Grudusk. U nas od lat odbywają się uroczystości 11 listopada. Z orkiestrą, z kościoła przechodzimy na cmentarz do kwater żołnierskich. Wcześniej z moimi przyjaciółmi, którzy byli wówczas członkami Prawa i Sprawiedliwości, ulokowaliśmy w kościele tablicę pamiątkowo poświęconą powstańcom styczniowym z gminy Grudusk. Moim zdaniem mieliśmy taki obowiązek, bo podobną, chociaż dotyczącą innych nazwisk, nasi przodkowie w latach 20. ulokowali również w Grudusku. Także u nas te sprawy się szanuje.
Jak mieszkańcy podchodzą do tych wydarzeń?
Wie pani, no dla niektórych jest to super ważne, niektórzy mniej ważne, ale coraz większe zainteresowanie widzę i to jest pocieszające. Coraz większe zainteresowanie takimi zdarzeniami.
A jak pan ocenia dostęp dzieci i młodzieży do tej wiedzy historycznej? Nie mówię tutaj o lekcjach historii, bo one są w różny sposób w szkołach prowadzone. Czy jest na tyle dużo inicjatyw, aby zainteresować młodych tą prawdziwą historią Polski?
Tego nie wiem, czy jest wystarczająco dużo, ale dobrze, że są takie inicjatywy. No pewnie byłoby nieprawdą, gdybym powiedział, że jest jakieś gremialne, radosne podejście, ale szkoły mogą dużo pomóc. No muszą chcieć, jeżeli nauczyciele zorganizują wyjście młodzieży na cmentarz i pokazanie zapal znicz na grobie żołnierza, a przy okazji, jeżeli powie, kto to był, dlaczego walczył. Druga sprawa, która jest bardzo ważna, jest działalność gospodarcza. Na przełomie XIX i XX wieku na północnym Mazowszu rodzina na przykład państwa Bojanowskich rozwijała różne inicjatywy gospodarcze, które bardzo się przydały w wolnej Polsce. Tworzenie struktur organizacyjnych, gospodarczych. To też jest bardzo pozytywne. To też jest taka bezkrwawa walka.
Chciałabym jeszcze o rolnictwie porozmawiać, bo przecież jest pan rolnikiem. Myślę, że zawsze pan się nawet tym chwali i chlubi, że związał swoje życie z rolą. Proszę powiedzieć, czy ciężka praca na roli i teraz to podejście do takiego nowoczesnego gospodarstwa też może mieć taki charakter patriotyczny?
Mi się wydaje, że to się łączy. Sukces rolnika polskiego jest sukcesem całej Polski. Ja mogę powiedzieć, że jest pocieszające, że rolnicy w Polsce są coraz lepiej wykształceni. W naszej gminie są rodziny, w których w kolejnym pokoleniu prowadzą inżynierowie. To nie jest tak, jak kiedyś, że trudno tam było się doszukać człowieka, który ukończył szkołę średnią. Dzisiaj trudno znaleźć rolnika, który nie miałby wysokich kwalifikacji zawodowych. Tutaj poziom gospodarowania w naszych terenach jest bardzo wysoki. Jest bardzo wysoki.
Mówiło się kiedyś w odniesieniu do powstań narodowych, że zakończyły się one klęską, oczywiście oprócz wielkopolskiego, ponieważ nie brali w nich udział chłopi, bo byli zacofani, nie wiedzieli tak naprawdę, o co Polacy walczą. Myśli pan, że, znaczy jestem przekonana oczywiście, że teraz nie możemy tego powiedzieć, prawda, że chłopi nie wiedzą, o co chodzi. Oczywiście mają wiele do powiedzenia w Polsce i nawet w strukturach Unii Europejskiej. Jak pan się czuje teraz jako właśnie przedstawiciel takiego zawodu, takiej grupy, która jest właśnie bardzo dobrze wykształcona?
Znaczy mnie to, powiem pani, to nie jest ucieczka od tematu, ale mnie drażnią te nieracjonalne zachowania ze strony Unii Europejskiej, która tam są, pojawiają się już takie absolutnie już nie lewicowe, ale lewackie wręcz podejście do gospodarki. Tam, gdzie do gospodarki wchodzi ideologia, to jest koniec. To jest koniec i to mnie naprawdę martwi. Nie boję się o kwalifikacje polskich rolników. Widzę, że rząd bardzo pozytywnie reaguje na sytuacje trudne dla rolnictwa, niezawinione przez rolników. No, w gospodarstwie mojego syna jest trzoda chlewna i doświadczamy tych różnych problemów, które są efektem działania czynników zewnętrznych, czy epidemie, czy różne inne czynniki. I żeby te gospodarstwa hodowlane się utrzymały, rząd reaguje i wspiera rolników. I to jest pocieszające. Rozmawiałem z rolnikami o potężnych gospodarstwach hodowlanych i twierdzą, że gdyby w krytycznym momencie nie pojawiło się wsparcie rządowe, byliby bliscy bankructwa. I tutaj to jest takie pozytywne działanie rządu. Natomiast niewątpliwie Unia Europejska wręcz szkodzi rolnictwu. Nie pomaga, a szkodzi. A jednym z przykładów jest tego bardzo, mimo ogromnych wysiłków rządów, nie udaje się wyrównać płatności obszarowych. Ja nie widzę żadnego powodu, dla którego polski rolnik miałby mieć mniejsze płatności niż rolnik niemiecki. Tym bardziej, że nasz poziom tutaj w Mazowszu, czy gdziekolwiek indziej, no różne są gospodarstwa, ale na ogół są to gospodarstwa na poziomie europejskim. I takie same powinny być płatności.
No ale to już rola tutaj polityków, aby o to zadbali. Natomiast no, nie możemy powiedzieć, że nie ma żadnej pomocy. Nie zgodzę się z panem, ponieważ jednak jest to dofinansowanie do działalności i myślę, że chyba to rolnictwo byłoby w innym miejscu, gdyby nie środki unijne. Ale to oczywiście każdy ma prawo do własnego zdania.
To znaczy ja zwrócę uwagę na to, że dofinansowanie do zakupu sprzętu jest ochoczo z Unii płynie. Tylko warto zwrócić uwagę, czy to nie jest przede wszystkim dofinansowanie do firm producentów ciągników, kombajnów, a mniej rolników. No, pośrednik handlowy trochę zyskuje. Natomiast tam, gdzie rolnik sam decyduje o tych funduszach, to znaczy płatności obszarowe, mamy daleko idące nierówności i to jest ewidentnie zła wola. No to trzeba powiedzieć ze strony Niemców, bo to oni decydują w Unii Europejskiej, co się w danej sprawie dzieje.
I tak wyszliśmy od festiwalu, panie Benedykcie, skończyliśmy na rolnictwie i Unii Europejskiej, ale ja chciałabym jednak nawiązać do tych wydarzeń związanych z festiwalem Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Jak pan sądzi, czy jest jeszcze dużo do odkrycia, do wyjaśnienia tych faktów historycznych, które przez lata, przez całe dekady były ukrywane, chociażby tutaj na tej ziemi mazowieckiej, ciechanowskiej?
Proszę pani, nie podlega dyskusji, że jest jeszcze bardzo, bardzo dużo do odkrycia, bo nieraz są sprawy, o których wiemy, ale z jakichś powodów nie są nagłośnione. Ale wierzę w to, że wcześniej czy później coraz więcej materiałów będzie docierało, bez względu na to, czy sympatyczne, czy nie, ale trzeba to nagłaśniać. Ja wierzę w to, że tym razem nie będzie przykrych z historii z naszą wolnością.
Oby tak się stało. A zapytam jeszcze, gdzie statuetka widnieje w pana domu?
No, jest na takiej półeczce, gdzie mam różne inne odznaczenia.
Czyli wyeksponowana.
Tak, jest wyeksponowana.
I jak rodzina przyjęła to szczególne wyróżnienie?
No, miło, wie pani, miło. Wprawdzie mam trochę wyróżnień, no, nie podlega dyskusji, że moim największym wyróżnieniem jest to, że byłem senatorem Rzeczypospolitej Polskiej i to jest najważniejsze. Mimo, że pani tutaj wspomniała o gospodarowaniu, dla mnie z punktu widzenia gospodarowania, gospodarstwa, rodziny, no to był okres bardzo trudny. Senat, ponieważ byłem jedynym z 18 rolników w Senacie, który nie miał dorosłego zastępcy. A w tamtym czasie rolnik to był ten i kierujący, i główna siła robocza. I nagle się człowiek znika z gospodarstwa i konsekwencje musiały być smutne i były. Ale jest coraz lepiej. Syn prowadzi gospodarstwo bardzo dobrze, na wysokim poziomie. Ja, ile sił starcza, wspieram go. Będzie dobrze.
Żeby przysporzyć Polsce, rozumiem, tak?
Tak.
Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Dużo wątków się pojawiło naszej rozmowy, ale bardzo chciałam porozmawiać właśnie o tych zagadnieniach, ponieważ widzieliśmy się na festiwalu i poczułam taką potrzebę, aby z panem o tych faktach porozmawiać. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Wzajemnie. Do usłyszenia.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za to spotkanie, a moim i państwa gościem był pan Benedykt Pszczółkowski, senator pierwszej kadencji, rolnik, działacz opozycyjny, laureat Drzwi do Wolności podczas tegorocznego festiwalu filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Serdecznie dziękuję. Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia państwu.